Najczęstszym słowem, które pojawia się w pierwszym czytaniu dzisiaj, jest słowo przyjaciel. Słyszymy ciągle o wrogach, o przeciwnikach, o rywalach. A Księga Syracha chce nam powiedzieć coś o przyjaciołach. Pierwsze, co nam mówi, że przyjaciela zdobywa się po próbie. Czyli ten ktoś, kto deklaruje się jako przyjaciel, jeśli nie został wypróbowany, nie może on się tak nazywać i nie można go uznawać za przyjaciela. Nie wiem, ilu masz przyjaciół w swoim życiu, no ale możesz sobie to policzyć. Czy masz jednego, czy wielu? I czy rzeczywiście zdobyłeś ich po próbie? Może nawet po wielokrotnej próbie? Rozczarowania, które się biorą, które przeżywamy, biorą się stąd, że za szybko uznajemy kogoś za przyjaciela. Za szybko wyznajemy sobie przyjaźń, tak jak i za szybko ludzie wyznają sobie miłość. Za szybko mówią to słowo kocham. I potem są rozczarowania, bo komuś się wydawało, bo miał nadzieję, bo wierzył, bo się spodziewał. I nagle budzi się rozczarowany. Jeśli chcesz mieć przyjaciela, zdobądź go po próbie. Czy w najtrudniejszym momencie swojego życia, kiedy ty jesteś poddany próbie, nie że on jest poddany próbie, ty jesteś poddany próbie, i patrzysz, przyglądasz się ludziom, jak oni reagują na twoją próbę, jak ją przeżywają. W Księdze Hioba jest taka figura cierpiącego człowieka, który traci majątek, traci dzieci, traci zdrowie. I przychodzą tak zwani przyjaciele, na przykład Elifas Temanu, i interpretują mu życie, tłumaczą mu to, co on przeżywa, ale robią to w taki sposób, że Hiob jest bliski zwątpienia w miłość Boga. W gruncie rzeczy go kuszą niewiarą. Fałszywe współczucie prowadzi do takich konkluzji, bo oni mówią, no jeśli jest Bóg, jeśli cię kocha, to dlaczego dopuścił coś takiego w twoim życiu? I ty jeszcze mu wierzysz? Straciłeś dzieci, straciłeś majątek, straciłeś zdrowie. Ciągle słyszysz Hiobowe wieści. Jeszcze mu wierzysz? A uchodzili za przyjaciół. Lepiej, jakby się nie pojawiali wtedy, kiedy Hiob skwierczy w tym cierpieniu, ale się pojawiają. No więc mamy zdobywać przyjaciół, ale po próbie, kiedy my przechodzimy próbę i patrzymy, jak ludzie reagują, co mówią, co myślą, jak nam doradzają, wzmacniają naszą nadzieję, pocieszają nas naprawdę, czy tylko tak pozornie. Może mówią, że nic się nie stało, albo że jakoś to będzie. Ale jak? Jakoś to znaczy jak? Bywa bowiem przyjaciel, ale tylko w czasie dogodnym, jemu dogodnym. I niezbyt mu ufaj, mówi Księga Święta. Nie pozostanie nim w dzień Twego ucisku. Wyraźnie jest to zachęta do pewnej roztropności, do rozeznawania. Absolutnie Słowo Boże sprzeciwia się takiemu bezkrytycznemu zaufaniu. Człowiek po grzechu pierworodnym, a każdy przecież jest po grzechu pierworodnym, utracił wszelkie gwarancje. Znaczy nic nie jest pewne, a wszystko jest możliwe. Czyli, że człowiek jest zdolny do wszystkiego. My tak siebie nie podejrzewamy o to, że ja jestem zdolny do wszystkiego, że Ty jesteś zdolny do wszystkiego i że ona jest zdolna do wszystkiego. Wszyscy jesteśmy zdolni do wszystkiego. Utraciliśmy gwarancję. Utraciliśmy tę pierwotną niewinność. I dlatego to, co robimy, co przeżywamy, wszystkie relacje są jakoś naznaczone tymi słabościami. Bywa przyjaciel, który przechodzi do nieprzyjaźni. Tak, kiedy życie się wali, kiedy pojawiają się długi problemy, kiedy inni się odwracają, kiedy jest krytyka, kiedy człowiek zejdzie poniżej pewnego poziomu, to przeżywamy w relacjach międzyludzkich przecież. Stąd te rozczarowania ludźmi. Potem niewiara i ogromny respekt i dystans do wszystkiego. Dlatego ludzie się potem zamykają. Mówi, przejechałem się, przywiozłem się na kimś, zawiodłem się, rozczarowałem się. I to jest prawda. Zawiedliśmy się i rozczarowali. Ale też zawiedliśmy innych i rozczarowaliśmy kogoś, czy nie? Czy tylko patrzymy na siebie jak na ofiary? No pomyśl sobie teraz, kogo ty zawiodłeś? Kogo rozczarowałeś? To nie jest tak, że tylko my padamy ofiarą jakiegoś oszustwa, szalbierstwa, pozorów. Nie. My też tworzymy pozory. Udajemy oddanych, albo udajemy bezinteresownych, udajemy zatroskanych, współczujących. Bo tak sytuacja wymaga. Ale gdzieś głęboko jest nam wszystko jedno. Bywa i tak. Oddal się od swoich nieprzyjaciół i miej się na baczności przed swoimi przyjaciółmi. Czujność. Słowo Boże wzywa nas do czujności. A dlaczego? Pewną podpowiedzią jest dzisiejsza Ewangelia. Pada pytanie, czy wolno oddalić żonę z jakiegoś powodu, z jakiegokolwiek powodu. Pytanie zadają faryzeusze. Sama myśl, co powstaje w mężu, już jest dowodem jego zdrady, braku miłości. Samo pytanie już wiele mówi. Zanim jeszcze odpowiedź się pojawi, już wiemy, z kim mamy do czynienia. I bywa, że faktycznie mąż opuści żonę albo ją oddali. I żona oddali męża, albo go opuści. Tutaj też jest potrzebna czujność w relacjach małżeńskich. Wielu ludzi się opuszcza i nie robi sobie z tego wielkiego problemu. podejmuje decyzję, wyprowadza się, koniec. Było, nie ma. Będzie ktoś nowy, inny. W Ewangelii jest Samarytanka, która miała 5 mężów. Teraz ma 6. I dlaczego tak zmieniała? Bo żyła w pewnym kłamstwie, że w innym związku chodzi o coś innego niż w tym pierwszym. Chodzi dokładnie o to samo. Kochać i być kochanym. Ale oszustwo polega na tym, jakoby w innym chodziło o coś innego. Nie. Chodzi o to samo. Jeśli faryzeusze mogą to pytać, no bo są faryzeuszami, ale zdziwienie może budzić fakt, że to pytanie powtarzają uczniowie Jezusa. W domu uczniowie Jezusa zadali mu pytanie jeszcze raz, to samo. Czy tamto pytanie było jakby z zewnątrz, spoza Kościoła, a to jest pytanie z wnętrza Kościoła. Z wnętrza wspólnoty tworzonej przez Jezusa. Wolno czy nie wolno? I powołanie się na Mojżesza. Jezus mówi, Mojżesz wam pozwolił, ale to było ustępstwo wobec zatwardziałości waszych serc. Mojżesz popełnił odstępstwo, a po nim popełniliście je wy. I to był grzech Mojżesza najpierw, który coś dopuścił. Powołując się na autorytet Boga zapewne. Dzisiaj w dobie nagminnych rozwodów wydaje się wręcz niemożliwe do spełnienia przekazanie miłości i wierności małżeńskiej. Wielu ludzi już w to nie wierzy. I nadaje sobie prawo opuszczenia drugiego człowieka. Ja mam takie prawo być szczęśliwym. Coś mi się od życia należy. Tak jest to argumentowane w istocie. Ale Jezus mówi, to jest odstępstwo. Takie myślenie jest odstępstwem. Jest niewiernością wobec Boga najpierw. Widzimy, że z powodu nauki o małżeństwie wielu ludzi odchodzi od Kościoła. Nie zgadza się z nauką Kościoła. Nie może pojąć, dlaczego wszystkie religie i wyznania chrześcijańskie poza katolicyzmem zgodziły się na rozwód, a Kościół się upiera. Ale dlaczego to robi? To jest wierność wobec tego, co powiedział Jezus. Jak ktoś ma zastrzeżenia, to niech idzie do Jezusa i mu powie: Panie Jezu, dlaczego tak przewidziałeś małżeństwo? Właśnie tak. Kiedy przestrzegam narzeczonych, że jak się zaślubią, to zamkną sobie pewne możliwości ucieczki, ewakuacji, to rozbawieni jakby nie słuchają tego. A potem, kiedy pojawi się samotność we dwoje, kryzys uczuć, deficyt uczuć, jakby to nie nazywać, nagle szukają przeróżnych ucieczek, żeby tylko nie trwać w tym związku, żeby się ewakuować. Jezus mówi, i Kościół powtarza to za Jezusem, kto oddala żonę, bierze inną, popełnia cudzołóstwo. Jeśli żona opuszcza męża, wychodzi za innego, popełnia cudzołóstwo. I nie jest powiedziane z wyjątkiem. Nie ma wyjątków od tej reguły. Jak od wielu zresztą. Warto się na tym zastanowić. Kto jest przyjacielem? Ten, który mówi, żeby małżonkowie rozwiązywali problemy, czy ten, który mówi, żeby się rozwiedli? Ten, który chce pojednania i przebaczenia, czy ten, który mówi, po co masz się męczyć? Kto jest prawdziwym przyjacielem małżeństwa? Ten, który broni jedności i wierności, czy ten, który mówi, że wszystko wolno? Kto jest przyjacielem małżeństwa i rodziny? Mówi wyraźnie dzisiaj księga Syracha. Zdobądź przyjaciela po próbie, a nazbyt szybko nie ufaj.